Jesteśmy w takim okresie przed wieczerzą pańską, przed Wielkanocą. I pytanie, co przed pamiątką należałoby zrobić, nad czym się zastanowić. I dzisiaj chcę właśnie podzielić się takim tematem, co przed pamiątką. I od razu na początek powiem, że myślę o takich czterech rzeczach, którymi podzielić się chcę z wami. I tak wczoraj nad tym się zastanawiałem i jakoś naturalnie mi to te punkty się poskładały. I pierwszy to będzie na początek taki wstęp. Pierwszy to będzie o tym, że nie jestem idealny. Nie jestem idealny, ponieważ czasem szukamy przed tym świętem, tak, przed wieczerzą takiego idealnego stanu, że będziemy już tacy naprawdę godni wszystkiego. Tacy super godni, super przygotowani, precyzyjni, wszystko będziemy mieli zrobione w pracy, na czas, dokończone wszystko, nie? Nie jesteśmy idealni. Gdybyśmy byli idealni i godni tylko wtedy, jak wszystkie nasze plany są zrealizowane, a my bezgrzeszni, to ta pamiątka traciłaby sens, więc nie jesteśmy idealni. To taki pierwszy punkt, żeby od tego wyjść. My nie jesteśmy idealni, ale On jest tym, który za nas zmartwychwstał, za nas oddał swoje życie. Zmartwychwstaniemy wszyscy, tak, ale oddał za nas swoje życie. I tylko w Jego łasce jest to, że my możemy do Niego przyjść. Zwłaszcza za te wszystkie nasze niedoskonałości, to On to zrobił. To pierwszy punkt. I wtedy, kiedy już się przykleimy do tej myśli, że to przez łaskę jesteśmy zbawieni, przypomnimy sobie ją na nowo, tak jak żeśmy się nawracali, przypomnimy sobie, że przez łaskę jesteśmy zbawieni, to przychodzi drugi punkt, to wtedy możemy zrobić jakiś rachunek sumienia. Zastanowić się, czy coś możemy w naszym życiu zmienić, poprawić. Ale jako drugi punkt. Pan Bóg powiedział w proroctwie Jeremiasza, że musimy być takim pasem na Jego biodrach. Jak jesteśmy pasem na Jego biodrach, taki otoczeni Jego miłością i trzymamy Go blisko, jesteśmy w bliskiej relacji, jak ten też krzew, gałąź strzepiona do tego krzewu, to jest taki dobry czas, żeby robić rachunek sumienia i podążać w stronę usuwania tego zła. Ale jeżeli my nie trwamy w nim, to ten drugi punkt będzie tylko wyuczonym przykazem ludzkim. Także pierwszy to, że nie jesteśmy doskonali. Drugi to, że jak już wchodzimy w łaskę, przypomnimy sobie, że jesteśmy w łasce zbawieni, to jest ten drugi punkt, żeby zrobić rachunek sumienia. Trzeci punkt to jest taki, że przed pamiątką myślę, trzeba było intensywniej rozmawiać z Panem Jezusem. Bardziej modlić się do Niego. Popatrzcie, jak się toczy życie w Biblii, że przed pamiątką to jest dużo przypowieści dane. Wymienimy sobie, jakie tam przypowieści. Pan Jezus rozmawia, obiecuje, zachęca ich. Kilka rozdziałów Nowego Testamentu to jest czas przed pamiątką. Więc może wtedy warto wzmóc swoją relację poprzez rozmowę z Panem Jezusem, poprzez modlitwę. My często modlimy się Boże to, Boże tamto, ale najczęściej mamy na myśli Boga, no, Ojca po prostu, nie? I może ten Pan Jezus gdzieś nam uchodzić trochę na tego właśnie, no, tego Zbawiciela, tak, który za nas zmarł, ale relacja odchodzi. Więc tak jak Pan Jezus więcej rozmawiał z uczniami i oni z Nim, to my w tym czasie też więcej rozmawiajmy z Panem Jezusem. Rozwiniemy temat. I czwarty punkt to też wynika z tego ostatniego okresu, kiedy Pan Jezus był na ziemi, że Pan Jezus lubił gesty i takie osobiste podejście. Pewien gest, że ktoś zrobi. Popatrzcie, ta kobieta, która wylała, namaściła Jego włosy. To był gest. Ona nie zrobiła tego ze względu na innych, żeby się pokazać, żeby jakoś korzyść miało to, co zrobiła, tak? Zrobiła, tak? To był po prostu gest kosztowny, bo ją to kosztowało. Wiemy, że to była drogie maści, ale jednak to był gest. To był gest. Więc takich gestów chcemy więcej zauważyć w Nowym Testamencie i też, żeby z nas wychodziły tego typu gesty miłości. Gesty, które odkrywają to, co jest w naszych sercach. Nie te, które są wyczytane i musimy je zrobić punkt po punkcie, bo tak jest napisane, tylko one są takim gestem, niepowiedzianym wprost. I Pan Jezus też tego oczekiwał i był wdzięczny za to. Znaczy wdzięczny to może ze słowa, ale był zadowolony, że takie postawy miały miejsce. Więc zacznijmy od początku. Mamy takie cztery punkty do omówienia. Nie jesteśmy idealni. Czy otoczenie, które wtedy było z Panem Jezusem, apostołowie, to byli idealni ludzie? Nie. Kłócili się o to, kto jest największy, nie? Ten był taki, kto będzie po lewicy siedział, nawet z mamą przyszli tam trochę wcześniej, żeby mama tam jeszcze coś skurała, kto będzie największy, kto najmniejszy. Więc nie były to idealne przykłady, tak? Mieli w sobie tą taką chęć. Zresztą Rysiu miał kazanie dwa tygodnie temu o tym, że no, czasem też może byśmy się posprzeczali, kto jest tutaj najwyższy, to będzie przystępował do wieczerzy, kto nie, kto będzie w tej grupie, kto w tej grupie. To samo, nie? Tamci też tak mieli. To będzie po lewicy, kto prawicy. No ja to powinienem po prawicy, ktoś po lewicy. I tutaj musimy to ustalić nagle. Identycznie jesteśmy jak tamci. Ktoś powie, że Duch Święty nie był jeszcze dany. No dobrze, ale te problemy tego typu występowały. Ktoś przyszedł i był złodziejem, tak? I Pan Jezus jeszcze z nim złamał chleb, nie? Przyszedł i tam jest nawet napisane, że diabeł zbudził w sercu kogoś myśl, żeby go wydać. Czyli na tej wieczerzy pańskiej był ktoś, któremu w tym momencie diabeł dał jaką myśl i on za tą myślą poszedł. Więc nie jest to idealne towarzystwo. Piotr zaraz po wieczerzy dał się w bójkę, nie? Czy mi się wydaje? Jak wyciągnął miecz i obciął komuś ucho, to nie wiem, jak to nazwać, nie? Może bójka nie. Ale no, miał takie nastawienie, chociaż było to z gorliwości, byśmy powiedzieli, nie? Wyszedł z wieczerzy i zaparł się Pana. My też tak mamy. Czasem wychodzimy i gdzieś człowiek upadnie i się zaprze Pana. Więc nie jesteśmy idealni ze swoimi sprawami i też nie byli idealni apostołowie. A potem w Koryncie też nie byli idealni. Nigdy nie byli idealni, bo to On jest idealny, bo to On jest doskonały, bo to On przychodzi, by oddać życie za swoich. I tak te wszystkie postawy, które tutaj wymieniłem, każdemu mogą przejść przez głowę. Każdy może pomyśleć o tym, że czy to nie jakaś strata, czy można w tym dniu, wieczór coś innego zrobić. Może warto to, może warto tamto, tak? Mamy takie czasem myślenie. Robimy to zazwyczaj wieczór, więc co robić przez cały dzień? Brać urlop, nie brać urlopu. Ja nie chcę tutaj winić, nie winić, tak? Nie chodzi o to, tylko żebyśmy wyzbili się z siebie takich cech, że to jest coś, że jakaś strata będzie tutaj tego typu i w związku z tym może inaczej to ustawimy. Więc duchowe niedoskonałości mamy podobne. I kilka fragmentów o tym, co Pan Jezus zrobił, żeby tak troszkę podsumować. My miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Tak jest napisane. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Tak jest napisane. Nawet te fragmenty z listu do Efezjan, które są łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, a to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Nie jesteśmy w stanie tak uczynkami nadziałać, by to na Bogu czy na Panu Jezusie robiło wrażenie. Czasem pomysły takie, że no może my nie, ale może ludzie mają, że trochę się zbiera uczynki jak grzybiarz zbiera grzyby, nie? Chodzi po lesie, żeby zapełnić cały grzybami. Nieważne co, jak, po co, ale ważne są te grzyby. A tutaj nic nie dodamy tym. Zmienimy trochę otoczenie, ale w zbawieniu nie o to chodzi, bo jesteśmy zbawieni z łaski, a przez uczynki będziemy w jakimś tam sensie osądzeni już na dalszym etapie, ale nie związanym ze zbawieniem. A Pan Jezus co robi? umywa nogi, czyli robi to, co inni nie chcieli, bo mieli swoje charaktery. Nazywa się sługą, daje chleb, tak jak wspomniałem, nawet Judaszowi. Przychodzi jako ten, który ma, nas bardzo miłuje i wszystko chce oddać, by zyskać tego człowieka. I kiedy tak się troszkę przykleimy do tej myśli o Panu Jezusie, o tym, że On umiłował nas, to wtedy warto pomyśleć o tym rachunku sumienia. Bo to też w Biblii występuje. Nie można tego pominąć, że jesteśmy zbawieni i teraz już cokolwiek byśmy nie zrobili, to jest dobrze. To jest fajnie, bo jest. Nie. Biblia też mówi o naszym sercu i w kilku miejscach, tak jak czytaliśmy już to od Paschy, wynika, apostoł Paweł ciągnie tą myśl dalej. Teraz też sobie przeczytamy tą myśl. To jest 1 Koryntian 11, rozdział 28-27 wiersz. Te okolice, to jest większa wypowiedź, ale na razie skomentujemy te dwa wersety. 28 mówi: Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Apostoł mówi o pewnym niegodnym spożywaniu wieczerzy. Może cały ten fragment przeczytamy. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niech więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem zostali potępieni. Apostoł zaczyna od tego, żeby doświadczać samego siebie. Więc nie można do tematu podejść lekceważąco, jakoś bez refleksji, właśnie na tej zasadzie, że Bóg mnie kocha, to tam już było, minęło, że trzeba z refleksją do tego tematu dojść. Nie można trwać w jakimś świadomym grzechu, w takich sprawach, które w innym miejscu apostoł Paweł nazywa, są sprawy, które nawet u pogan nie występują. Tak więc nie można podejść bez refleksji do tematu. Paweł tu nazywa, że jeżeli ktoś tak zrobi, to będzie winien ciała i krwi pańskiej. Gdzie winien ciała i krwi pańskiej czytamy. Jakby nie szanował tej ofiary. Będzie potraktowany jak, no nie wiem, człowiek niewierzący, który odrzucił wręcz tą ofiarę. Więc ta frywolność jest tutaj no, pokazana przez apostoła. Dalej apostoł mówi, że taka postawa właśnie, taka no, frywolność, czy taka lekceważenie może powodować doświadczenia, choroby, różne inne niedogodności. Czytamy 30. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Ale potem znów apostoł wprowadza, dlatego Pan tam sądzi, tak, i myślę, że wychowuje, próbuje nas z tego wyrwać, tak jak jest napisane. Jeżeli coś w tej sprawie będziemy mieli na swoim sumieniu. I drugi przykład z kwasem, to jest taki bardziej konkretny. Ten jest kwasem. Ten, który tutaj był, zachęcał do badania swojego serca, a drugi będzie wskazywał już bardziej wyraźnie na kwas. 1 Koryntian, też 5 rozdział, 7-8 wiersz. Myślę, że apostoł Paweł w liście do Koryntian to pisze, bo tam były tego typu problemy z obchodzeniem wieczerzy pańskiej, z grzechem z Boże, tak? Ten akurat fragment, który teraz przeczytamy, on jest wypowiedziany w kontekście, gdzie Paweł no, zachęca, żeby ze zboru odłączyć kogoś, kto żyje z matką swojego ojca, tak? I podsumowuje to takim stwierdzeniem, 1 Koryntian 5, 7, 8. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Apostoł Paweł kontynuuje taką myśl właśnie o tym usuwaniu kwasu. Kwas miał, ma taką naturę, przynajmniej ten chlebowy, że on na początku to nie ma, w ogóle tego kwasu nie ma. Gdzieś tam są nawet z powietrza różne elementy, grzyby, tak? Ale one pomalutku zaczynają zmieniać strukturę tego chleba. No i to jest tego typu sprawa, że jakiś grzech, który zmienia naszą strukturę, nasze serce. W jednym proroctwie jest napisane, że ludzie nie mogą się nawrócić, ponieważ przyzwyczaili swoje usta do mówienia nieprawdy. W związku z tym tak zmieni już swoje serce, że wszystko, co wypowiadają, jest nieprawdą. Nie możesz w zasadzie się spodziewać, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Tak ta struktura człowieka się zmieniła przez to, że no kłamią, tak? Po prostu oszukują. Zwłaszcza to może widać gdzieś w świecie polityki, że nie ma problemu raz powiedzieć takie zdanie, za 3 miesiące inne, ale jeżeli nie ma się pana nad sobą, to kłamstwo może przynieść jakąś korzyść. No bo jak nikt nie widzi, to możesz coś skłamać. Ale jak masz Pana nad sobą, który wszystko widzi, to poczucie, myślenie o tym jest zupełnie inne. I taka trwałość w trzymaniu się Bożych zasad też jest inna. Więc kwas zmienia strukturę naszego serca. Taki grzech, który gdzieś się rozwija, tak jak w Judaszu myślę. Ta myśl o pieniądzach była, rozwijała się, aż w końcu diabeł szepnął mu już rób to i wyszedł i tam tak zdradził Pana Jezusa. Wiemy o tym. Więc tu jest problem z kwasem. Więc warto przeanalizować serce swoje, nie? Pod każdym aspektem. Nie ze względu na nas nawzajem, tylko ze względu na samego Pana. Czy nie jest coś tam rozwijane, co nie pozwala mi zająć jakiejś postawy, która byłaby postawą pobożną. Czyli mamy kwas jako grzech, obłudę, fałsz i przaśnik, czyli coś, co jest pozbawione tego kwasu, jako szczerość, czystość, jakąś ogólnie zrozumianą prawdę życiową. To mamy taki drugi punkt do przeanalizowania. Każdy myślę, że przed tym czasem powinien uklęknąć w swojej komnacie i zadawać Panu Jezusowi pytania. Panie Jezu, czy jest coś takiego, co byś chciał, żebym wykonał jeszcze? Oprócz tego, że dziękuję, tak, za zbawienie, to też zadać to pytanie. Bo być może są sprawy, o których sami nie wiemy, nie mamy świadomości jeszcze, a być może jest coś, co Bóg chce dotknąć w naszym sercu. Trzeci punkt. Rozmawiaj z Panem Jezusem. Pan Jezus, kiedy był ten ostatni okres Jego życia, to ziemskiego życia, tak, ten ostatni okres, to szukał bliskości. Szukał bliskości ze swoimi uczniami. Może teraz też szuka bliskości z nami. Wtedy szukał. Popatrzcie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 15 wiersz, mówi: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami przed moją męką. Jeżeli gorąco pragnąłem, no to chciałem z wami spędzić ten czas. Gorąco pragnąłem. To nawet nie było takie, no dobra, zróbmy to. Nie. Gorąco pragnąłem być z wami wtedy. Szukał bliskości, szukał uczniów, żeby spędzić z nimi czas. Jak było mu bardzo ciężko, to chciał, żeby z nim trwali. To trwanie technicznie nie miało jakiejś wartości, co? Mieli coś wymodlić więcej, myślimy? Ale chciał Pan, żeby z nim po prostu byli. Żeby trwali z nim. Jest napisane tak: wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i tworzyć. Czyli wziął dwóch z grupy. Wtedy mówił do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Chciał, żeby oni czuwali, chciał, żeby z nim byli. Nie sądzę, żeby to właśnie miało tak. Czy to był bardziej gest, taki symbol, o którym za chwilę powiemy więcej. bo no, żeby z Nim byli po prostu, żeby jakoś towarzyszyli Mu w tym. I to już tutaj na ziemi, tej bliskości Pan Jezus chciał z uczniami, wtedy na końcu zwłaszcza, ale jeszcze dawał im wiele dowodów, że On tej bliskości będzie też przez wieki chciał, tak? Dom Ojca jest mego, jest wiele mieszkań, tak? Idę przygotować wam mieszkania, żebyście, gdzie ja jestem i wy byli. To nie, że dobra, tutaj chcę bliskości, a potem to my jesteśmy zupełnie już bye bye. Nie. Pan Jezus ciągle chce bliskości. Nie będę pił już z tego owocu winnego krzewu, aż do dnia, gdy pić będę go z wami na nowo w królestwie Ojca mojego. Że jeszcze dalej mi jakiś czas, nie wiem, jak sobie to wyobrażamy, tak? Jak to będzie, czy to będzie bardziej symbolicznie, no, to jest inna sprawa, ale Pan Jezus mówi, no to będzie ostatnia wieczerza. Nie mówi tak. To będzie ostatnia wieczerza, aż do momentu, kiedy znów chcę z wami spożyć posiłek. Bo spożywanie posiłków z kimś to jest taki wyraz, że się kogoś lubi, że chce z nim spędzić czas, tak? No, się zapraszamy, to chcemy coś wspólnie zjeść, to chcemy porozmawiać ze sobą. Taki ma to wymiar. Nie tylko posilenia, ale spędzenia ze sobą czasu. I oprócz tego, Pan Jezus zbliżał się i dużo opowiadał uczniom wtedy, może to był taki okres, gdzie już było mniej cudów przed samą pamiątką. Tak, no oczywiście ten Malchus ucho miał uzdrowione, ale tych cudów było mniej, więcej było takich konkretnych, zachęcających fragmentów, przypowieści dotyczących sądu i różnych spraw. Więc Pan Jezus trochę zmienił jakby intensywność dawania tego, co chciał im dać. I mniej cudów, a więcej takich treści, które miały ich zachęcić do pewnej postawy. Na przykład przypowieść o mądrych i niemądrych pannach. To też było kilka dni przed wieczerzą, czyli powiedzmy tak, jak jesteśmy teraz. Niedzielę, czwartek, wieczerza, no to gdzieś koło tego czasu Pan Jezus opowiadał te przypowieści. Jak czytamy tekst, to tam to wynika. Przypowieść o dzierżawcach, takie rozliczenie o kozłach i owcach, pannach, talentach. Wszystko miało im dać do zrozumienia, słuchajcie, bądźcie taki, tacy i tacy, tak? Zachęcał ich, żeby trwali, że no, obietnica Ducha Świętego i to jeszcze inne rzeczy są, ale to wszystko działo się właśnie wtedy, żeby przed śmiercią, żeby ich wzmocnić. Także nie tylko nauczał, choć bardzo dużo nauczał, ale też głęboko pragnął takiej relacji, obecności ich przy sobie, szczególnie w tym najtrudniejszym momencie. Więc to niech będzie dla nas też zachętą, żebyśmy nasze modlitwy trochę ukierunkowali w stronę Pana Jezusa. Tak konkretnie, bo to mówię, że modlitwy czasem nam odchodzą w stronę Panie Boże, dziękuję Ci za to i tamto, tak? A Pan Jezus jest może zapominany, więc przypomnijmy sobie. Ja nie mówię, że tak jest w każdej naszej modlitwie, ale w tym czasie spróbujmy wejść w taką relację z naszym Panem. I czwarty punkt to są gesty. To są gesty, które w tym czasie, w takich trzech gestach chcę powiedzieć, które zauważyłem. Właśnie pierwszy, o którym już wspominałem, to jest to namaszczenie przez niewiastę. Serce jej pałało do Pana, stwierdziła, że wyda swoje drogocenne perfumy i namaści mu włosy. I co Pan Jezus jej wtedy powiedział? Na co ta strata? Można byłoby rozdać ubogim? To Pan Jezus powiedział? Nie. To na co ta strata? To powiedzieli ludzie, tak. Można byłoby dać ubogim. A Pan Jezus nie, ucieszył się. Był bardzo zadowolony, że tak się stało. Czy to coś zmieniło, tak? Czy to była postawa, która zmieniła dużo? No nie. Ale to był taki gest, jak to z gestami jest, które ona nie musiała zrobić. Jak gesty to jest coś takiego, że robisz coś dla Pana i nie jest napisane, że tak trzeba zrobić, ale po prostu coś dla Niego zrobiła. I jeszcze Pan Jezus powiedział, zamiast na cóż ta strata, bo można byłoby tak powiedzieć, tam przecież ja umarłem za was i tak dalej, to strata można dać ubogim, ale Pan Jezus nie powiedział tak. Pan Jezus powiedział właśnie: zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Pan oczekiwał takiego gestu, bardzo mu się to spodobało. Czy jak wcześniej wspominałem, czuwanie z Panem Jezusem. No wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli czuwać z Panem Jezusem i tam zasypiali, to dwa razy zasypiali. Po co Panu Jezusowi to było, nie? To był taki gest. Możemy też takiego gestu użyć. Ustanowić, że coś pomodlimy się, czegoś, coś zrobimy innego. Wiecie co, ja to wpadłem na tą myśl, jak popełniłem taki błąd, tak? Wczoraj miałem przygotowywać się od rana do nakazania i to zawsze się trochę przyciąga, jak człowiek planuje, ale kiedy tam deski maluję, wiecie, tam na jakąś wiatę i tak codziennie pół godziny maluję, żeby je skończyć. No i tak mówię, dobra, to idę to przygotować i nagle poszedłem przygotować się do wykładu, już mówię, po śniadaniu, tak? Wszedłem do garażu i widzę te deski, nie? Tak wziąłem, dobra, to pomaluję te 20 minut. Tak cały czas mi po tym myśli chodziły, zostaw to, nie? Idź, zrób, nie? Zrób to, co masz zrobić, nie? No ale niestety pomalowałem to do końca, nie? I tak sobie potem pomyślałem, no to może byłby taki gest właśnie, że dobra, już odrzucam to, nie? Nie będę patrzył, jakie są wyniki w sporcie w ten czas. Zrobię jakiś gest taki. Może niewiele to zmieni, ale no nie wiem, wyłączę telefon cały dzień na przykład. Takie drobne rzeczy ze względu na Pana. Oczywiście te kamienie, które mówimy o usuwaniu kwasu, no to są inna ważność spraw, nie? Ale mówimy o tych takich drobnych rzeczach. Myślę, że Pan Jezus był zawiedziony moją postawą, takimi postawami, które gdzieś właśnie stawiają co inne w danej chwili, w danej sytuacji na pierwszym miejscu. Inne miejsce a propos takiego gestu, może już nie bezpośrednio związane z pamiątką, ale jest to pewien gest. Może wam przeczytam fragment. Już się domyślicie, co to będzie za historia. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I to jest taki gest. Pan Jezus nie powiedział na początku: idźcie do kapłanów, sprawdźcie, czy jesteście uzdrowieni, a potem przyjdźcie i podziękujcie mu. Nie, Pan Jezus powiedział, że tak, idźcie i pokażcie się. Ale widać, że mu było przykro, że nie przyszli do niego podziękować, że oczekiwał, że przyjdą. Chociaż nie było nigdzie napisane i nie żądał od tego. On cała miłość polega na tym, że rozpoznaje się te gesty. W małżeństwie to rozumiemy, nie? Że no, żona nie może mi powiedzieć: kup mi kwiaty. No ja kupię kwiaty. Kup mi to, a ja zrobię. Zrób to, ja to zrobię. No, trzeba się domyśleć, nie? Rozumiemy to. Bo jak się nie domyślisz, to słabo wychodzi po prostu. Więc tutaj jest ten miejsce. No trzeba się domyśleć, żeby przyjść i podziękować. Bo Pan Jezus tu nie oczekiwał tego. Nie zrobił prawa: jak was uzdrowię, to przyjdźcie i podziękować. I przyszli i wszyscy tak, i jest wszystko dobrze. Nie, Pan Jezus to zakrył. To było w ich woli, ich chęci. Jeden przyszedł. Myślałem przez chwilę, co nie wystarczyło, że podziękuję, oddał Bogu chwałę w świątyni. Musiał do niego przyjść osobiście. Tak, nie? Może wystarczyło tam, oddał chwałę, dziękuję ci za tego człowieka, tam Pana Jezusa, że mnie uzdrowił, wystarczy, nie? W świątyni byłby zadowolony, ale nie. No, Pan Jezus chciał, żeby przyszedł, ewidentnie chciał. I był zawiedziony, że tego nie zrobili. Że nie podziękowali Jemu za to, że zostali uzdrowieni. Chociaż na początku wołali do Niego głośno, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, tak? A potem już ten głos był ich coraz cichszy. Przyszło kilku. Więc niech będzie to też dla nas inspiracją, że Pan Jezus szuka takich gestów. Myślę, że takim już powiedziałem, ale o tym czuwaniu to też jest pewnego rodzaju gest. Tam jeszcze Pan Jezus tam taki żal ma, że nie mogliście jednej godziny czuwać. No nie mogłeś tego zrobić. Nie dlatego, że jest to w prawie napisane albo coś, ale nie mogłeś tego zrobić godzinę. Jeszcze jeden jest przykład, który też mnie dotyka. Kiedy ta niewiasta samarytańska zwraca się o prośbę do Pana Jezusa i Pan Jezus jej mówi, że nie... Wyleciał mi cytat. W każdym razie, która mówi o tym, że i psy, i okruchy są rzucane psom na ziemię, tak? Znamy to miejsce. Tak ze stołu. I Pan Jezus się zdziwił taką postawą. Mówi, no wow, wiara twoja, nie? Bo ona po prostu tak oceni, tak jakby powiedziała to, że miała świadomość swojej nędzy, nie? I nie ukrywała tej świadomości. Powiedziała, Panie, wiesz, kim jestem, nie? To ujęło. A i to są takie fragmenty właśnie, które myślę, że Pan Jezus, będąc na ziemi, właśnie czekał na nie. No dobrze, to niech te cztery rzeczy będą taką inspiracją w naszym rozmyślaniu o przedpamiątkowym jeszcze. Byśmy szukali tych momentów takich i żeby finałem tych naszych rozmyślań była taka myśl serca. Wiecie, jakim fragmentem kończy się Biblia? Jakim słowem się kończy Biblia? Przyjdź, Panie Jezu, nie? Ostatnie słowa Biblii to jest przyjdź, Panie Jezu. Żeby przed tym wieczerzą, żebyśmy tak w sercach naszych mogli to odebrać, nie? I mogli wyznać tak szczerze, przyjdź, Panie Jezu, że to jest tak piękny, tak cudowny jesteś, że przyjdź. Abyśmy potrafili się wyzbyć tego, a jeszcze to do zrobienia, tu dzieci jeszcze trzeba, tu, nie? Wiecie, wszyscy mamy tam swoje, nie? Żebyśmy tak szczerze potrafili powiedzieć, przyjdź, Panie Jezu, tak te nasze rozmyślania zakończyć.